Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Siódmego września wita Państwa Krzysztof Brąk. Gościem programu będzie arcybiskup Józef Wesołowski, były nuncjusz w Kazachstanie. Ksiądz Tadeusz Cieślak będzie z nim rozmawiał o konsekracji katedry w Karagandzie, której dokona w niedzielę w imieniu papieża kardynał Angelo Sodano. Jak w każdy piątek nadamy też felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza, a zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Młode kościoły są znakiem nadziei dla kościoła powszechnego, powiedział papież, spotykając się w Castel Gandolfo z 90-osobową grupą mianowanych w ostatnich 2 latach biskupów z krajów misyjnych. Przybyli oni do Rzymu z ponad 40 krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii. Uczestniczą w kursie zorganizowanym dla nich przez Kongregację do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Benedykt XVI zauważył, że kierowane przez nich wspólnoty angażują się w pierwszą ewangelizację i w dzieło umacniania wiary. Prawie wszystkie powstały niedawno. Cechują je zalety, jak i słabości związane z ich krótką historią. Ich wiara jest radosna i żywa, ale często jeszcze nie zakorzeniona. Entuzjazm i gorliwość apostolska występują w nich na przemian starciami i odejściami. Tym niemniej kościoły te dzięki działaniom duszpasterskim stale dojrzewają. Ojciec Święty wspomniał malejącą od pewnego czasu obecność misjonarzy, co jednak równoważy wzrost liczby miejscowego duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, który pozwala na nowe formy współpracy misyjnej. Pewne młode kościoły wysyłają już swych księży do innych diecezji cierpiących na ich brak, także poza granice własnego kraju.
Wasze kościoły dobrze znają niestabilność społeczną, która wywiera niepokojący wpływ na życie codzienne. Problemy żywnościowe, zdrowotne i edukacyjne są wyzwaniem dla wspólnot kościelnych i bezpośrednio je angażują, a ich troskę i działania ceni się i aprobuje. Do klęsk żywiołowych dochodzą dyskryminacja kulturowa i religijna, nietolerancja i stronniczość, będące owocem fundamentalizmu ujawniającego błędne wizje antropologiczne. Prowadzi on do tego, że nie docenia się czy wprost neguje prawo do wolności religijnej, poszanowanie najsłabszych, zwłaszcza dzieci, kobiet i niepełnosprawnych. Ciążą wreszcie wyłaniające się konflikty między grupami etnicznymi i kastami, które powodują nieuzasadnioną przemoc. Zaufajcie Ewangelii, jej odnowicielskiej mocy, jej zdolności budzenia sumień, wyzwalania ludzi od wewnątrz i tworzenia nowego braterstwa. Szerzenie Słowa Bożego pociąga za sobą dar pojednania i sprzyja jedności między narodami.
Moim gościem jest ksiądz arcybiskup Józef Wesołowski, nuncjusz apostolski w Republice Dominikany i delegat apostolski w Puerto Rico, ale przez lata całe nuncjusz apostolski w krajach Środkowej Azji z siedzibą w Kazachstanie. A okazją jest poświęcenie nowej katedry w Karagandzie. Jaka historia była tej świątyni?
Skąd się wzięła myśl budowy ogromnej katedry w Karagandzie? Z jakiegoś takiego proroczego spojrzenia na Kazachstan księdza biskupa Schneidera. Ksiądz biskup Schneider to jest osoba niezwykle ciekawa. Mianowicie urodził się w Kirgistanie, w rodzinie niemieckiej, która tam została jeszcze za czasów stalinowskich przewieziona karnie z krajów nad Wołgą. Pracowali w tamtejszych obozach koncentracyjnych, pracowali w trudnych warunkach. I właśnie wtedy babcia księdza biskupa Schneidera i jego mama były takimi tajnymi posłannikami do roznoszenia Komunii Świętej. W tych czasach księży nie było w tym rejonie. Co jakieś kilka miesięcy przyjeżdżał kapłan z Moskwy, odprawiał mszę świętą i konsekrował hostię. I potem były właśnie takie panie, które roznosiły Komunię Świętą chorym. I ta właśnie ogromna miłość do Komunii Świętej wzbudziła w tym młodym chłopcu pragnienie, żeby być kapłanem. Będąc człowiekiem niezwykle wrażliwym, ksiądz Schneider zauważył, że Kazachowie mają ogromną wrażliwość na piękno, na to, co jest wielkie, wspaniałe. Tam, gdzie jest coś wspaniałego, wielkiego, tam musi mieszkać Bóg. Katedra obecna w Karagandzie to taki mały kościółek. My byśmy go tak nazwali po polsku. To był duży dom rodzinny, rozbudowany i zamieniony na kościół, na katedrę. Był stale pełen. Jak ja pamiętam od czasów, jak zostałem nuncjuszem apostolskim i jeździłem do Karagandy odprawiać mszę świętą, było zawsze pełno ludzi. Szczególnie ludzi młodych, dzieci i młodzieży. I właśnie ksiądz Schneider mówił, trzeba wykorzystać, że jest tylu młodych ludzi. Trzeba im wybudować kościół, który im się przecież przez tyle pokoleń należał. I jeżeli zobaczymy kiedyś zdjęcia tej przepięknej katedry w Karagandzie, to zobaczymy, że jest to kościół neogotycki, z wysokimi wieżami, widocznymi już daleko ze stepów. Że jest to kościół przepiękny, w starym stylu, gdzie każdy ołtarz, gdzie każda ławka, gdzie każdy obraz przypomina piękno czasów, które minęły. Tam dla tamtejszych ludzi gotyk to jest coś wspaniałego. To jest ta myśl, że człowiek się wznosi do Boga, wychodzi z tej ziemi, ziemi umęczonej i wznosi się do Boga. I z tym Bogiem się tam spotyka gdzieś tam we wszechświecie. My to rozumiemy, ale przede wszystkim o tym mówią często nasi bracia Kazachowie. To oni właśnie powiedzieli, że Pan Bóg musi być kimś wielkim. Z Nim, żeby się spotkać, trzeba ogromnej przestrzeni. I tak się zbudziła ta myśl, żeby wybudować dla nowego pokolenia katolików w Kazachstanie wspaniałą świątynię neogotycką. Oczywiście trudności na pewno wielkie były. Ja pamiętam poświęcenie kamienia węgielnego. Był tak samo ksiądz kardynał Angelo Sodano, który był wtedy sekretarzem stanu. I myśmy wspólnie tam pojechali, ale nie mieliśmy jeszcze dekretu na ziemię. Były trudności, nie chciano nam przyznać terenu odpowiedniego. Chciano nas wyrzucić poza miasto. A myśmy chcieli wybudować właśnie w centrum Karagandy. I w ostatnim tygodniu, przed przyjazdem księdza kardynała, ówczesny prezydent, który jest obecnie nadal, Nazarbajew podpisał dekret na ten właśnie teren, gdzie się wybudowało obecnie katedrę.
Jak wygląda ta wspólnota, dla której powstaje ten kościół?
Więc jak mówiłem, jest to wspólnota nietypowa. Jest to wspólnota złożona przede wszystkim z ludzi starszych, którym czasem bardzo ciężko już przyjść do kościoła, bo są schorowani, są zmęczeni życiem. I dla ludzi młodych. Niestety nie ma na razie, ale rośnie pokolenie ludzi w średnim wieku. Oni, jak oni to mówią po rosyjsku, my to raczej nie jesteśmy przeciwko kościołowi czy przeciwko religii. My tak żyjemy obok religii. Natomiast młodzi ludzie, dzisiaj młodzi ludzie, za moich czasów to byli dzieci, oni się zapatrzyli w Jezusa Chrystusa, oni go pokochali. Ja pamiętam kiedyś, spotkałem młodego chłopca, 12-13 lat i on już z daleka mówi, bo to ojcze nuncjuszu, ja Polak. Ja tak mówię, jaki z ciebie Polak, jak ty nawet i po polsku rozmawiać nie potrafisz. On tak na mnie patrzy, mówi, a wyż to ojcze nuncjusz, ja Polak, bo u mnie polskie serce jest. I wtedy zastanowiłem się tak naprawdę, co to znaczy mieć polskie serce, nawet nie mówiąc po polsku. Ja bym chciał, żeby to było też tak trochę pytanie i dla was, co nas słuchają w tej chwili. Co to znaczy mieć polskie serce? Kiedyś, odwiedzając parafię w Kazachstanie, dojechałem do Zielonego Gaju. Jest tam taki mały kościół, bardzo zresztą ładny, nowy, wybudowany już za czasów wolności. Ciekawe, wybudowany właśnie przez kołchoz, bo dyrektorzy kołchozu chcieli coś dla tych Polaków zrobić. To była wioska, gdzie 80% ludzi jest pochodzenia polskiego i chcieli im wybudować dom kultury. Potem myśleli o domu pionierów. Ludzie powiedzieli, my byśmy chcieli mieć kościół. I tam właśnie wchodząc do tego kościoła usłyszałem śpiew pod twą obronę. Ile razyśmy to śpiewali w Polsce. Ale pomyśleć, jak usłyszałem ten polski śpiew, po 70 latach ci ludzie nie mieli już żadnego kontaktu z Polską. Jedyne, co im zostało, to polskie śpiewy i polskie modlitwy. I tam w tej parafii, w centrum stepów kazackich, ludzie śpiewali po polsku, modlili się po polsku i próbowali po polsku rozmawiać. Jak zacząłem kazanie po rosyjsku, to ktoś tam z pod chóru wołał, niech będzie po polsku, proszę mówić po polsku. I wtedy zobaczyłem, jak człowiek się ubogaca, gdy potrafi być wierny temu, czemu byli wierni nasi dziadowie i pradziadowie. Kto jest dzisiaj w kościele? Więc jak mówię, jest dużo dzieci i młodzieży. Jest trochę ludzi z innych narodowości. Są Niemcy, widzi się mieszkańców Litwy, tak samo wysiedlonych jak naszych Polaków. I zaczyna się widzieć też i Kazachów. Oni przychodzą, może nawet nie żeby się nawrócić, bo oni są muzułmanami. Oni przychodzą z takiej normalnej ludzkiej ciekawości, a równocześnie przychodzą z życzliwości. Chcieliby nas poznać, chcieliby z nami rozmawiać, chcieliby zobaczyć, czym my żyjemy. I właśnie taka miła twarz Kazacha, który siądzie wspólnie z Polakiem i Niemcem i bierze udział w nabożeństwie, jest na pewno takim praktycznym kontaktem międzyreligijnym. Oczywiście budowanie ogromnego kościoła w stylu neogotyckim to była wizja prorocza, ale równocześnie to była jakaś potrzeba duchowa dla Kazachstanu, żeby to, co wielkie, to, co piękne, mogli nasi bracia zobaczyć. I ja sądzę, że to jest główna idea tej wielkiej katedry. Ona będzie symbolem, będzie poświęcona Matce Bożej, Królowi Świata. Będzie królowała w Azji Centralnej jako kochająca matka. Bardzo przeżyłem, że odwiedzając stepy kazackie, pokazał mi ksiądz biskup Tomasz Peta, arcybiskup Astany, miejsce, gdzie była kiedyś wioska polska. W latach najtrudniejszych, wielkich głodów, w latach 40. ta wioska wymarła. Został tylko pomnik Lenina, który pokazywał ręką gdzieś i mówił: pójdziemy naprzód. I został cmentarz, na którym jest napisane: wszyscy wyginęli z głodu, choroby i z mrozów. I wtedy nagle sobie zdaję sprawę, co to były te wielkie ideologie, które potrafiły mówić bardzo wiele o człowieku, a równocześnie nie potrafiły temu człowiekowi zapewnić no po prostu normalnego bytu. A ci ludzie, którzy tam zginęli, są jakimiś świadkami. Przewożenie ich na te stepy to było skazywanie tych ludzi na śmierć. A oni przetrwali wiele lat. Jedni oddali życie za wartości religijne. Inni czekali na powrót do swojego kraju. Jest taka wioska Malinowka, gdzie ludzie czekali na to, żeby wrócić do Polski. Mówiło się, to jest droga do Polski. Polska jest tam, pokazywali rodzice swoim dzieciom. I dzieci patrzyły w tę stronę, gdzie jest Polska. I do tej Polski chcieli zawsze wrócić. My też powinni o nich pamiętać i w modlitwie, i czasem, jeżeli się organizuje dla nich pomoc finansową czy kulturalną, dołożyć naszą część, naszą jakąś ofiarę, a równocześnie o nich pamiętać, że oni czują się Polakami, że u nich jest polskie serce i chcieliby zawsze żyć tymi wartościami.
Z arcybiskupem Józefem Wesołowskim, byłym nuncjuszem w Kazachstanie, rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Dziecko przed narodzinami.
Gdy kobieta nosi w sobie młodego człowieka, pojawia się w niej specyficzna relacja do kogoś, kogo czuje, choć nie jest w stanie zobaczyć. Niejednokrotnie jest w stanie zdać sobie sprawę ze swego ukrytego jeszcze macierzyństwa, choć nie świadczą o nim żadne zewnętrzne sygnały. Ten pierwszy okres bycia mamą wykracza poza wszystko, co dostępne dla mężczyzny, ojca dopiero co poczętego dziecka. Jego relacja z maluchem rozgrywa się od początku do końca niejako na odległość. Relacja matki z jej dzieckiem naznaczona jest niewiarygodną wręcz bliskością. To wcale nie oznacza jakiejkolwiek sielanki. Okres zwany ciążą jest zazwyczaj bardzo trudny, nawet jeśli nie ma żadnych niepokojących sygnałów. Jeśli jednak matka przyjmuje swoje dziecko i ogarnia je miłością, nawet najpoważniejsze dolegliwości, ciężary ponosi jako dar swej miłości dla dziecka, bo taka właśnie jest prawdziwa miłość. daje siebie w całkowicie bezinteresowny sposób. Oczywiście samo emocjonalne nastawienie, nawet najbardziej entuzjastyczne, nie jest jeszcze miłością. Miłością staje się, gdy przemienia się w postawę świadomego, wolnego daru, czyli gdy pojawia się postawa ofiary i służby. Charakterystyczną cechą tej postawy jest skupienie się na osobie kochanej, a nie na sobie. Jeżeli zaś jest zatroskanie o siebie, o własne zdrowie, to właśnie ze względu na osobę kochaną. Innymi słowy, miłość matki skłania ją do wyrzeczeń ze względu na dobro dziecka. Ta postawa rezygnacji z siebie może mieć różne przejawy. Od powstrzymywania się od alkoholu i nadmiernego wysiłku, co jednym przychodzi zaskakująco łatwo, a innym zdaje się prawdziwą katuszą, gdyż nie umieją nie być zaangażowanymi. Po specjalne diety i całkowite unieruchomienie na czas pobytu dziecka w łonie mamy. Także po narodzinach dziecka służebna postawa nie znika. Macierzyństwo niejedną kobietę skłoniło do porzucenia kariery zawodowej i podjęcia się prowadzenia domu na pełnym etacie, właśnie ze względu na dziecko i jego dobro. I choć to może niektórych zaskakiwać, w tej domowej karierze odnajdują siebie, swoje miejsce w życiu, swoje powołanie. Czas pobytu dziecka w łonie matki jest dla niego szczególnie ważny. Dynamiczny rozwój organizmu przeplata się z nie mniej dynamicznym rozwojem psychiki. Dziecko, choć ukryte w macicy, odbiera wiele sygnałów ze świata zewnętrznego, nade wszystko dźwiękowych. Między innymi uczy się rozpoznawać głos ojca i sposób, w jaki ojciec traktuje mamę. Słucha muzyki, której słuchają rodzice. Uczestniczy w ich rozmowach, w kłótniach i pojednaniach. Odbierane bodźce kształtują jego charakter, jego osobowość, mimo iż jeszcze długo po narodzinach będzie sprawiało wrażenie, skądinąd mylne, niemal całkowicie obojętnego obserwatora. Troska o zdrowie małego człowieka jest zatem jak najbardziej na miejscu, ale, jak ze wszystkim w życiu, musi mieć charakter uporządkowany. Nie można tu przesadzić. Badania prenatalne powinny służyć dobru dziecka, a nie ciekawości rodziców, zwłaszcza jeśli ma ona charakter swoistej fobii. Niektórzy rodzice, rzekomo w interesie dziecka, gotowi są sprawdzać jego rozwój i zdrowie na wszelkie możliwe sposoby, nawet jeśli samo badanie mogłoby spowodować dla niego zagrożenie. Raz po raz powtarzają badania USG lub żądają przeprowadzenia amniocentezy, mimo braku wskazań do tego badania. Warto zatem przypomnieć, że badania prenatalne podlegają ograniczeniom etycznym. Celem badań musi być dobro dziecka. Oznacza to, że wykrycie schorzenia lub wady powinno skutkować podjęciem terapii jeszcze przed narodzinami, jeśli to jest tylko możliwe, lub przygotowaniem do stosownej terapii lub opieki po narodzinach. Im bardziej inwazyjna, a więc mniej bezpieczna dla dziecka, jest dana metoda diagnostyczna, tym poważniejszego uzasadnienia potrzeba dla jej zastosowania. Rodzice muszą być poinformowani o naturze, o ograniczeniach i o możliwych konsekwencjach proponowanego badania, zanim wydadzą zgodę na jego przeprowadzenie. W żadnym razie diagnoza prenatalna nie może być podjęta z nastawieniem, że jeśli wykryte zostaną wady lub choroba, to dziecko będzie zabite. Jeśli takie nastawienie jest, badania z moralnego punktu widzenia są niegodziwe od początku. Nawet jeśli dziecko okaże się zdrowe i dane mu będzie się urodzić. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.